Łukasz Jankowski przy mikrofonie, jednym przy mikrofonie, drugim poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Dzień dobry.
Witam pana, witam serdecznie państwa, szczęśliwa siódemka, Zbigniew Gryglas.
Pewnie pan poseł nie zdołał się zapoznać z wywiadem, jakiego prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił Polskiej Agencji Prasowej. Między innymi był pytany pan premier Jarosław Kaczyński o kwestię Mariana Banasia, czyli prezesa NIK. I taka była odpowiedź. Opozycja zawsze się domaga wyciągnięcia konsekwencji wobec innych, ale nie wobec siebie, wobec osób, które mają zarzuty karne. Były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski miał zarzuty, a opozycja niczego się od niego nie domagała. Dlatego my uważamy, że należy traktować, nie należy tych postulatów traktować opozycji poważnie. Sprawa musi być wyjaśniona do końca. Nasza zasada jest prosta. Nie ma świętych krów, nie ma osłony. Wyjaśniamy sprawę. To jest dobre stanowisko. Czy to jest stanowisko może za blisko idące, może trzeba było iść dalej i powiedzieć, że skoro nie ma świętych krów, no to pan prezes Banaś już powinien się żegnać z NIK-iem.
No nie, ale spójrzmy na sytuację bardzo chłodno. Otóż pan prezes, były prezes Kwiatkowski ma zarzuty prokuratorskie, jest sprawa w sądzie. Ja nie przesądzam winy bądź jej braku, ale jednak zarzut prokuratorski to już jest coś poważniejszego niż tylko wątpliwości, które się pojawiają w sprawie pana ministra, pana prezesa Banasia.
Ale to są poważne. Pana posła zdaniem zarzuty, wątpliwości, niejasności?
To są poważne wątpliwości. Traktuję je bardzo, bardzo poważnie i no dobrze, że są wyjaśniane przez służby, bo powinny być wyjaśniane. Ja chciałbym, żeby moje państwo w równy sposób traktowało urzędników państwowych, wysokich urzędników, funkcjonariuszy publicznych. Niezależnie od tego, z jakiej opcji się wywodzą, muszą być w taki sam sposób traktowani. No, byłoby dobrze, gdyby wszyscy urzędnicy państwowi, wysokcy, stało, funkcjonariusze, ale jeśli można, panie redaktorze...
Nie, nie można, panie pośle. Teraz można... mówię ja, a ja mówię tak i
no,
zadaję...
Pan tu rządzi, ja to tu prawda. Rządzi, pan tu rządzi.
Ja tu rządzę i ja zadaję teraz pytanie...
Dostaliśmy dobrą herbatę. Ktoś proszę wie, nie ja zmieniać, zieloną herbatę.
Proszę nie zmieniać tematu, panie pośle, bo czasu nie mamy dużo. Dobrze. Skoro powiedział pan poseł, że to są poważne zarzuty, to jak do tego doszło, że osoba, która ma poważne wątpliwości do jego majątku, przez 4 lata była wiceministrem finansów, szefem Krajowej Administracji Skarbowej, a potem ministrem finansów. Jak do tego doszło?
Proszę państwa, bądźmy racjonalni. Oceniajmy tą postać, tą osobę w taki obiektywny sposób. Pan minister Banaś ma wiele, wiele zalet, ma wielkie kompetencje i zasługi. Ja przypomnę,
I ma
że
też
to,
kamienicę w Krakowie.
Ja przypomnę, że to on był twórcą Krajowej Administracji Skarbowej, która w taki walny sposób, mówiąc staropolskim językiem, przyczyniła się do tych wielkich sukcesów, jeśli chodzi o ściągalność VAT.
Wasze si to nie działa.
Olbrzymie korzyści dla kraju.
I to w jednym z najbardziej newralgicznych punktów państwa był człowiek, który ma pewne niejasności. Ma kamienicę raz jej nie ma. W jednym sprawozdaniu majątkowym ją posiada, potem jej nie posiada. W Księdze Wieczystej nieustająco jest jej właścicielem od roku 2001. Tam jest to jakiś pokoje na godziny, są jakieś sutenerzy, to wszystko jest niepoważne, panie pośle.
Panie redaktorze, dlatego powiedziałem, że sprawa jest bardzo poważna i wyjaśniamy tą sprawę, wyjaśniają to służby państwowe. Nikt tutaj niczego nie ukrywa, traktujemy ją poważnie, ale raz jeszcze powiedziałem, każdy z osób, urzędników państwowych ma także prawo do ochrony, obrony własnego dobrego imienia. Pan minister Banaś zachował się tak, jak należy, wyłączył się ze sprawy, poszedł na urlop, tak żeby nie mieć wpływu na wyjaśnianie tej kwestii i to jest dobre zachowanie, to jest właściwe zachowanie.
A jednocześnie chcę odwołać wszystkich wiceprezesów w NIK-u i posprzątać sobie, jeżeli by wróciłby z urlopu bezpłatnego, to już chciałbym mieć czystą rękę i carte blanche to do ustanowienia wszystkich swoich zastępców w Najwyższej Izbie Kontroli. Odłóżmy pana ministra, pana prezesa Banasia, bo to jeszcze przyjdzie.
Powiem tylko, że każdy ma prawo doboru swoich
współpracowników. Szkoda tylko, że CBA skończy swój raport 16 października, czyli już po wyborach. wyborach. Może warto byłoby, żebyśmy wiedzieli przed wyborami, jaka była historia majątku pana ministra Mariana Banasiuka.
Powinniśmy to wiedzieć jak najszybciej. Tutaj pełna zgoda. Natomiast też te sprawy nie powinny być wykorzystywane wyborczo, a są wykorzystywane przez opozycję.
No trudno, żeby nie były, panie pośle.
Opozycja powinna także pamiętać o aferze hazardowej. Pamiętamy wszyscy, jak pocił się jeden z ministrów rządu Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy wszyscy, no także właśnie te zarzuty dla byłego już prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
No dobrze, to ten temat drażliwy mamy za sobą. Stany Zjednoczone, bo pan tam poseł był niedawno z wizytą, nawet kilka dni temu, jak kampania wśród polonusów.
Panie redaktorze, ja nie pojechałem tam robić kampanii, ja pojechałem przede wszystkim do Waszyngtonu spotkać się w Kongresie Stanów Zjednoczonych z moimi odpowiednikami. Odbyłem bardzo wiele rozmów, spotkań z kongresmenami, zarówno po stronie republikańskiej. Był kongresmen z Teksasu, Mike Conaway, który już kończy swoją misję. Zapowiedział, że nie będzie kandydował. To szkoda wielka, bo to wielki przyjaciel Polski, zna bardzo dobrze sprawy kraju, ale spotkałem się też z kongresmenem demokratycznym ze stanu Illinois, więc ważnego. Mike Quigley powiedział mi, że mamy wspólny elektorat i to prawda, bo część Polaków z tego stanu może być wyborcami zarówno jego, jak i moimi. Taka może być sytuacja. Więc no to dobre rozmowy. Miałem też krótkie spotkanie z senatorem Tedem Cruzem.
Ale to była kwestia energetyki, bezpieczeństwa, na jakie tematy państwo rozmawiali, bo zdaje się, że akurat przy tej wizycie naszego prezydenta w Stanach Zjednoczonych kwestie energetyczne były na dalszym planie. Na pierwszy punkt wyszła kwestia bezpieczeństwa.
Panie redaktorze, nie sposób nie mówić o kwestii dla nas podstawowej i najważniejszej. To jest sprawa bezpieczeństwa i ta zajęła głównie nasz czas, te rozmowy, te spotkania. Mówiłem o tym, że wokół Polski toczy się regularna wojna, że w Donbasie nadal jest otwarty konflikt i to jest u granic Rzeczypospolitej. Mówiłem o tym, że Suwałki GAP, to już jest określenie, które funkcjonuje w Kongresie, czyli Przesmyk Suwalski, to jest jeden z najniebezpieczniejszych regionów dzisiaj Europy, a może i świata. I no, moi rozmówcy podzielali tą troskę o bezpieczeństwo
Ted
Europy,
Cruz
bezpieczeństwo
również Polski. Rozumiał, że to jest ten element, który to nie jest tylko bezpieczeństwo Polski, ale także bezpieczeństwo globalnych interesów USA?
Tak, takie przekonanie panuje i to jest cenne bardzo, zarówno wśród demokratów, jak i republikanów. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby ta nasza polska klasa polityczna dorosła do tego poziomu, bo naprawdę nie widziałem żadnych różnic w podejściu do oceny sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie czy światowe, zarówno kongresmenów reprezentujących partię republikańską, jak i demokratyczną. Więc naprawdę to dojrzałość duża polityczna. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy osiągnęli taki stan w naszym kraju.
Czyli te różnice, nawet ta obawa, że jeżeli odejdzie Donald Trump, który podobno, a nawet nie podobno, bardzo lubi Polaków i Polskę i dużo możemy ugrać za jego prezydenturę. Jeżeli to się skończy, to jak przyjdzie prezydent z demokratycznego nadania, to on nie cofnie tego wszystkiego, co się stało.
Panie redaktorze, dlatego rozmawiamy z jedną i drugą stroną. Dlatego spotykałem się również z demokratami. Tak czyni również pan prezydent i jego otoczenie. Tu nie ma różnic zdań.
Ale to Barack Obama, demokrata, miał pomysł na reset z Rosją, to z tamtej strony amerykańskiej sceny politycznej wychodziły pomysły, żeby jednak dowartościować Rosję kosztem naszego regionu między innymi.
Panie redaktorze, akcenty są rozłożone inaczej, ale ten fundament pozostaje taki sam, pozostaje niezmieniony. To troska o bezpieczeństwo europejskie, bezpieczeństwo naszego kraju. Rozmawialiśmy także o kwestiach gospodarczych, bo jak państwo wiecie, administracja pana prezydenta Trumpa jest no taką biznesową, niektórzy mówią wręcz transakcyjną administracją. I no tutaj mówiliśmy o tym, że Polska może i powinna stać się hubem gazowym dla całej Europy.
Tylko, że jak gaz przypłynie, to trzeba gdzieś go spalać. My cały czas mamy bardzo niewiele elektrowni gazowych. Minister Tchórzewski pod koniec zeszłego roku ogłosił, że będzie na gwałt niemalże budował w regionie Świnoujścia elektrownię gazową i na zapowiedziach dość gwałtownych się zakończyło.
No nie, ale jeden z operatorów, który przymierza się do budowy morskich farm wiatrowych, PKN Orlen, ma dwie takie elektrownie gazowe. To jest spółka dzisiaj najlepiej zbilansowana pod tym względem. Wiemy, że te dwie siłownie, dwa rodzaje siłowni mogą bardzo dobrze ze sobą współpracować. Więc tu jest bardzo dobry przykład do naśladowania. Ta strategia PKN Orlen, ja ją oceniam bardzo wysoko, jest naprawdę niezwykle dobrze przemyślana i ona w przyszłości zaowocuje dużymi korzyściami dla tego koncernu. Ale no, potrzeba więcej, to prawda. Potrzeba więcej, są też nowe technologie. Ja przypomnę, że my mamy też elektrownie szczytowo-pompowe, które też taką rolę swoistego magazynu energii mogą spełniać.
Ale to jest promil w dziennym polskim zapotrzebowaniu na energię.
No nie tak bardzo. Wszystkie elektrownie szczytowe to jest 1,5 gigawata mocy. To jest duży potencjał, jak nawet na całą skalę kraju. Ale oczywiście potrzeby będziemy mieli w tym zakresie większe, to prawda. Ale my mówiliśmy przede wszystkim o możliwości reeksportu tego gazu. Wiemy, że już zostało podpisane porozumienie w tej sprawie z Ukrainą. Ukraina będzie mogła kupić gaz amerykański, gaz, który nie jest uwarunkowany w żaden sposób politycznie, który będzie dostarczany just in time, na czas, bez żadnych opóźnień, bez żadnych kłopotów jakościowych, jak to było z gazem rosyjskim.
Mamy pewność, że ten gaz zawsze będzie tańszy od tego gazu, który płynie do nas Jamałem?
To może być bardzo różnie. To może być bardzo różnie. My nie mówimy, że zaprzestaniemy całkowicie współpracy z Rosjanami, ale chcielibyśmy, żeby ta współpraca odbywała się na warunkach rynkowych. Ja myślę, że Polska będzie kupowała nadal spotowe ilości, czyli te takie incydentalne zakupy w Rosji. To się może zdarzyć, ale podkreślam, to my będziemy dyktowali warunki, a nie strona rosyjska, tak jak jest dzisiaj.
Pan w swojej karierze był także przedsiębiorcą. Jak pan patrzy na te zmiany, 3000 na początek, potem 4000 płacy minimalnej. Wielu przedsiębiorców mówi, że to jest zabójcze dla ich działalności.
Ja rozumiem te obawy przedsiębiorców. Jak pan powiedział, sam byłem przedsiębiorcą i pamiętam, jak to było. ZUS rzeczywiście jest znaczącym obciążeniem, ale słuchałem także Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że dla tych małych i średnich, prawie 300 tysięcy polskich przedsiębiorców, będzie to zrekompensowane właśnie poprzez mały ZUS, poprzez powiązanie tego ZUS-u z dochodem, a nie przychodem, tak jak dzisiaj. Czyli te firmy, zwłaszcza te, które dużo inwestują, będą mogły obniżyć sobie ten ZUS i w ten sposób zrekompensować ten wzrost. Ja chcę uspokoić także w ten sposób, że to jest pewien docelowy model, kroczące podwyżki najniższego wynagrodzenia, bo jak sobie to policzymy na chłodno, ta cyfra 4000 brzmi dosyć porażająco, ale dla przedsiębiorców, ale
dla pracowników brzmi całkiem sympatycznie.
Dla pracowników brzmi dobrze i o to przecież też w tym wszystkim chodzi, ale zostańmy na chwilę po stronie przedsiębiorców. Ona oznacza coroczne podwyżki rzędu 300 zł, więc nie są to już takie dramatyczne podwyżki. Mieliśmy z takimi podwyżkami dotychczas już do czynienia, więc w ostatnim choćby roku, więc nie ma tutaj jakiegoś dramatu, a wszyscy ekonomiści są zgodni, że bardzo niska płaca minimalna powoduje brak takiej presji na inwestycje, na modernizację, na nowe technologie, bo jeżeli pracownik jest dostępny za niską kwotę, no to przedsiębiorca nie myśli o zakupie maszyny do pakowania na przykład. Ciągle ten pracownik będzie być może tańszy od tego urządzenia, więc to takie proste wnioski gospodarcze, ale one są aktualne w tym zakresie. Ja wierzę, że to jest dobre w tym wszystkim, że przedsiębiorcy znają przyszłość, że będą mogli się do tej przyszłości przygotować, bo dla przedsiębiorcy najgorsza jest niepewność. Najgorszy jest brak możliwości przygotowania.
Jak z 30-krotnością ZUS-u. prawda, panie pośle?
No tak, tak, to też...
Która data, kiedy rząd planuje, wprowadza, teraz już chyba w końcu wprowadzi od 1 stycznia, ale długo żeście się wahali.
No wie pan, to nie jest łatwa decyzja, ale ją też trzeba w końcu podjąć i nie uciekamy.
Jarosław Gowin, pani minister Jadwiga Emilewicz są bardzo krytyczni.
No tak, jest taka obawa, że wystąpi taka presja na przenoszenie działalności. To byłoby bardzo złe dla kraju. Mam nadzieję, że tego unikniemy. Mam nadzieję, że wypracujemy takie rozwiązanie, które uchroni nas przed tymi złymi skutkami.
Jak na razie rząd przyjął budżet. W tym budżecie czarno na białym stoi, że zniknie ograniczenie limit składek na ZUS powyżej 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia pobieranego w ciągu roku, no i niektórzy zapłacą znacznie, znacznie więcej do ZUS-u.
No tak, tak to dzisiaj wygląda, ale ten budżet jeszcze będzie dyskutowany w Sejmie, więc jeszcze jesteśmy otwarci na rozmowy w tej sprawie.
W tej kampanii jeszcze coś się będzie działo, bo ona jest strasznie niemrawa, jakby wszyscy wiedzieli, kto wygra, kto będzie drugi. I kto będzie rządził, a kto będzie w opozycji.
Panie redaktorze, jak pan mówi, że kampania jest niemrawa, to...
Jest niemrawa.
Proszę posłuchać mojej żony, która mówi, że ja w domu nawet nie bywam. Ciągle jestem gdzieś przy jakichś wydarzeniach kampanijnych. Dobrze, że to jest finisz, bo niektórzy z nas by mogli nie wytrzymać tego maratonu. On jest no, naprawdę wyczerpujący dla nas wszystkich kandydujących. No ale cóż...
Ale emocje... Ale brakuje tej emocji, tej niewiadomej, co się stanie. Czy pan poseł się martwi, że Platforma może wygrać wybory?
Nie, ja się o to nie martwię. No, dzisiaj najwięksi nawet zwolennicy Platformy twierdzą, że odrobienie tej 20-punktowej straty jest niemożliwe. To tak jakby w biegu na 800 metrów mieć przewagę jednego okrążenia. To wiadomo, że my możemy już sobie spacerkiem biec, ale nie biegniemy spacerkiem, biegiem bardzo szybko, więc ten dystans jeszcze się powiększa i mamy nawet szansę zdublować naszych rywali, czyli my zakończymy już drugie okrążenie, a Platforma będzie dopiero na pierwszym.
A też na koniec przejdźmy do tego tematu klimatycznego. Jak Polska odpowie na to, co powiedział i ta młoda dziewczyna ze Skandynawii, która bardzo żarliwie występowała przy okazji Forum Klimatycznego ONZ w Nowym Jorku, ale także prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział do młodych ludzi: jedźcie w Polsce protestować, bo to Polska blokuje wielkie zmiany klimatyczne w Europie.
No, może prezydent Francji chciałby osiągnąć taki efekt, że wszyscy protestujący francuscy przeniosą się gdzie indziej, ale póki co zostają na ulicach francuskich miast i to jest chyba główny problem pana prezydenta.
A naszym problemem jest węgiel w miksie powyżej 80%.
Tak, to prawda i to jest realny problem, ale my go w taki rzeczywisty, odpowiedzialny sposób rozwiązujemy. W polityce energetycznej zapisaliśmy spadek udziału węgla poniżej 40% do 2040 roku i to jest realne, co możemy zrobić. Panie redaktorze, pan na pewno, pan prawie na pewno, natomiast ja nie wiem, ale też bardzo chciałbym. Natomiast w tym planie rozpisane są konkretne kroki. Jak pan wie, jestem takim ogromnym zwolennikiem i propagatorem morskiej energetyki wiatrowej. Przewidzieliśmy 10,4 gigawata, czyli 1000 wiatraków na polskim wybrzeżu.
Co ze
będzie się kręcić.
Państwo mówili jeszcze w kampanii wyborczej, co wy jako Platforma zamknęliście, my otworzymy. Przyszliście państwo do władzy i 5 kopalni węgla zostało zamknięte.
To było działanie, które było niezbędne do podjęcia. Wybraliśmy te kopalnie, które mają najwyższe koszty wydobycia i najniższej jakości węgiel. Natomiast...
Ale docelowo węgiel w ogóle zlikwidujecie, czy on będzie po wieków, amen?
Sam pan powiedział, że perspektywa roku 2040 to jest tak długa perspektywa, że...
W polskiej polityce...
A pan mnie namawia do tego, żebym ja wyszedł poza horyzont roku 2040. Więc odpowiem panu tak, wierzę, że pojawią się nowe technologie czyste węglowe, które spowodują, że będziemy mogli ten węgiel nadal używać jako surowca energetycznego.
Nie, powiedział Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Numer 7 na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawia państwa warszawska siódemka.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Przy telefonie w Popołudniu Wnet jest Ryszard Czarnecki, lew Europarlamentu z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa. Co tego lwa, to przypomina mi się powiedzenie bardzo znanego tenera siatkarskiego, który miał w swoim gabinecie portret wilka i zawsze powtarzał, że no, lwy występują w cyrku, niektóre, wilki nigdy. Więc no, oczywiście rozumiem, Ryszard wie serce, więc skojarzenie jest jasne, ja już wolę być porównany do wilka.
No to wilk z Brukseli, albo to się kojarzy z wilkiem z Wall Street, też nie najlepiej, panie pośle.
To nie moje klimaty.
To te zwierzęce analogie nam jakoś nie wychodzą na początek rozmowy. Grzegorzowi Schetynie też chyba nie wyszedł występ wczorajszy w Brukseli, kiedy powiedział, że w zasadzie jest za tym, żeby Bruksela nałożyła na Polskę sankcje, bo nam się to należy wszystkim.
No to dość niesamowite, muszę powiedzieć, chociaż przedstawiciele PO przyzwyczaili nas do takiego stosunku do polskiego rządu, do polskich władz wybranych demokratycznie, że z nienawiści do rządu Rzeczypospolitej są gotowi namawiać obcych, żeby obcy karali Polskę, polskie państwo w konsekwencjach polskiego podatnika, bo to może pośrednio kiedyś zaszkodzić rządowi. No tyle, że pan pominął tu jedną osobę, bo przecież w dniu wczorajszym wizytę u nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej złożył nie tylko szef PO, ale również, co chciałem podkreślić, kandydatka na premiera tej formacji, pani marszałek Kidawa-Błońska. No, rozumiem, że nie była milczącym świadkiem tej rozmowy. Nie wpadła tam stragarzami przez tylko przypadek. Ale a więc no, tutaj jej odpowiedzialność jest również olbrzymia.
A sama sprawa, bo pewnie Grzegorz Schetyna ani Kidawa-Błońska nie mają tej mocy sprawczej, ale wydaje się być intrygująca, że jednak Bruksela będzie chciała powiązać przekazywanie pieniędzy z tym, jak państwa realizują zasadę praworządności. To już jest pewne?
Na razie nie ma ku temu żadnych instrumentów formalno-prawnych. To znaczy, że w acquis communautaire, w prawie unijnym, nie ma jakichś zapisów, które mogłyby dać ku temu podstawę. Są takie propozycje, ale zwracam uwagę na stanowisko z września zeszłego roku już Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, European Court of Auditors, a więc takiego europejskiego NIK-u, który absolutnie zdecydowanie skarcił Komisję Europejską za tą inicjatywę powiązania oceny praworządności przydawaniem poszczególnym krajom pieniędzy. Było to bardzo ostro skrytykowane przez Luksemburg, przez właśnie Europejski Trybunał Obrachunkowy. To pokazuje, że w tej sprawie jest poważna różnica zdań między instytucjami Unii Europejskiej. No to z kolei jest sygnałem, że trudno będzie przeforsować zwolennikiem uzyskania takiego kija bejsbolowego na poszczególne niepokorne kraje tego właśnie instrumentu.
A z drugiej strony trochę naiwnie pyta jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej, Michał Szułdrzyński, po co polski rząd boi się tego powiązania z praworządnością? Przecież jest praworządny, to skoro jest praworządny, to nie powinien się bać, tak mówi dziennikarz.
Trochę jest to takie udawanie głupiego w gruncie rzeczy, bo prawdę mówiąc, sam fakt, że taki instrument Bruksela dostanie, będzie oznaczał, że może być on wykorzystany. Może dzisiaj na Węgry, kończy na Polskę, a jutro na Polskę. Czemu podziałeś na Węgry? Ponieważ to jest charakterystyczne, że w debacie w Parlamencie Europejskim, to miało miejsce w Strasburgu parę miesięcy temu, na temat właśnie powiązania budżetu z oceną praworządności, tylko jedno państwo było wymieniane. Węgry, nie Polska. Natomiast tutaj chodzi o generalne rozstrzygnięcie, bo tanie wyposażenie w takie prerogatywy tej, no, nazwijmy to władzy wykonawczej unijnej, czyli Komisji Europejskiej, jest bardzo groźne. To, pomijając wszystko inne, poszerza bardzo kompetencje wręcz pozatraktatowo Komisji Europejskiej i konserwatysta, a za takiego uważa się redaktor Michał Kurdzyński, no, nie powinien chyba zgadzać się, żeby Komisja Europejska miała być omnipotentna.
Kiedy pan poseł chodzi po korytarzach Europarlamentu, rozmawia ze swoimi kolegami, pewnie z różnych frakcji, to czy jest takie przeświadczenie, że nowa komisja oznacza koniec polskich kłopotów z artykułem 7?
Wie pan, ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, że tutaj teraz się zaczyna czas powszechnej szczęśliwości i będzie wszystko cacy. Bo polityka międzynarodowa to jest mecz, który cały czas się toczy i na pewno będą państwa, które boją się rosnącej w siłę, także gospodarczą Polski, będą chciały nas ograniczać, będą chciały zmniejszać konkurencyjność naszego kraju. Jak to można robić? A na przykład prowadząc taką politykę klimatyczną, która uderzy polską gospodarkę. Stąd też czekamy na pewnie w lutym, 2 lutego, propozycje szczegółowe w tej materii przedstawione przez panią przewodniczącą von der Leyen, albo też można zmniejszać znaczenie danego kraju, robiąc mu gębę, mówiąc Gombrowiczem, gębę kraju, który nie przestrzega praworządności, co oczywiście nijak się ma do rzeczywistości, bo tutaj raczej można by zastanawiać się nad przestrzeganiem praworządności we Francji, kraju, którym przez lata obowiązywał stan wyjątkowy, a teraz, czy do niedawna, demonstracje żółtych kamizelek były brutalnie tłumione.
Pojawiły się takie opinie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wysoko wygra wybory, które już będą 13 października, to wtedy się skończą kłopoty z Komisją Europejską, bo unijni biurokraci sobie już odpuszczą kolejne 4 lata wojny.
Myślę, że to jest opinia, która jest dosyć zakorzeniona w rzeczywistości. Bruksela i Berlin, który stara się nadawać ton, to są pragmatyczne ośrodki, a Berlin, który był bardzo chłodny wobec rządu PiS-u na początku, potem kiedy przekonał się, że to poparcie dla polskiego rządu jest, no, i tego się utrzymuje, nawet rośnie, już z tym pogodził. Już, myślę, Berlin uważa, że nie można uratować Unii Europejskiej, projektu europejskiego bez współpracy Berlina i Warszawy. Myślę, że będziemy widzieli to jednak po korekcie tego budżetu przygotowanego przez Komisję Europejską z panią Wieńkowską. On będzie dużo lepszy dla Polski pod naciskiem polskiego rządu obecnego i mam nadzieję też przyszłego, tego samego. Natomiast no, Bruksela będzie musiała się liczyć z pewnymi faktami. No, pani von der Leyen stała polskimi głosami europosłów PiS-u. Szefem Komisji Europejskiej, w sytuacji, kiedy jest atakowana przez lewicę, komunistów, zielonych, a nawet przez część liberałów, no to będzie musiała się odwołać do polskiego poparcia, no i wtedy raczej się nie gryzie ręki, która władzę daje.
To na koniec przejdźmy do tego, czym się za chwilę zajmie Europarlament, czyli przesłuchiwaniem kolejnych kandydatów na komisarzy. Jak już ustaliliśmy przed wejściem na antenę, pan poseł będzie przesłuchiwał komisarza Hana, który ma zająć z Austrii, który ma zająć bardzo ważną tekę, bo tekę budżetu, i to w kluczowym momencie, kiedy rozpoczniemy i zakończymy za jego kadencji te wszystkie negocjacje nad tą wieloletnią perspektywą finansową.
To prawda, te negocjacje zakończą się w przyszłym roku. Wystartują tak na poważnie po tym, jak komisja się konstruuje, czyli po 1 listopada. Premier Morawiecki dość optymistycznie zakłada, że zakończą się w pierwszym półroczu przyszłego roku za prezydencji Chorwacji. Dotychczas było tak, że one się kończyły zwykle kilka tygodni przed zakończeniem perspektywy siedmioletniej i tej trwającej. Gdyby tak miało być tym razem, to oznaczałoby, żeby to była jesień przyszłego roku. Na prezydencji niemieckiej, ale ci Niemcy sprytnie nie chcą, żeby te negocjacje kończyły się za ich prezydencji. No bo proszę sobie wyobrazić, 20 parę krajów niezadowolonych z budżetu w jakiejś mierze, mniejszej czy większej, pretensji do kogo? Do Berlina. W związku z tym Niemcy chcą racjonalnie z punktu widzenia przesunąć zakończenie negocjacji na prezydencję chorwacką i zrobić to rękami Chorwatów, ale myślę, że tutaj Polska ma bronić atomową w postaci weta i myślę, że tutaj rząd polski będzie tym grał i ten budżet będzie dużo lepszy, no chociaż oczywiście Austria, jak to kraj będący podnikiem netto, kraj starej Unii, EWG, 15, no będzie chciał ten budżet komprymować dla krajów nowej Unii, tak zwanej, w tym Polski.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Przejdziemy do polityki krajowej. Przy telefonie wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Koalicja Polska, PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Rzeszowa.
Znany i powszechnie lubiany obywatel Podkarpacia od niedawna.
Tak jest, panie redaktorze.
Od niedawna, dlatego ta uszczypliwość na początek, bo partia, która miała na sztandarach ideę JOW-ów, teraz musiała przerzucić sporo swoich przedstawicieli po różnych, czasami w ogóle nieznanych im obszarach Polski, żeby się znaleźli na partyjnych listach wygodnie.
Pan redaktor użył czasu przeszłego, że miała na sztandarach.
Nie, przejęzyczenie ma.
Nazwał nas pan jeszcze partią, zdaje się, w dodatku.
Stowarzyszenie. Tak,
my jesteśmy ruchem obywatelskim od początku, Kukiz 15. Nadal mamy na sztandarach jednomandatowe okręgi wyborcze. Co więcej, przekonaliśmy najstarszą polską partię, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, do wpisania tego do ich programu, czy do naszego wspólnego programu wyborczego. A to jest dla ludzi znających się na systemach politycznych, na ustrojach, oczywista oczywistość, dlatego że najpotężniejsze, najbogatsze państwa świata mają właśnie ordynację większościową, taką, która pozwala każdemu obywatelowi startować do parlamentu i taką, która umożliwia ludziom odwołanie swojego przedstawiciela, jeżeli ten zachowuje się na przykład w sposób niegodny albo nie dotrzymuje obietnic. Jeżeli chodzi natomiast o uszczypliwość pana redaktora pod moim adresem, to tak się składa, że ja jestem rodzinnie związany od wielu lat z tym okręgiem, z którego startuję, czyli rzeszowsko-tarnobrzeskim, a konkretnie z powiatem tarnobrzeskim. Właśnie byłem parę dni temu na konferencji w Tarnobrzegu, w Stalowej Woli. Spotykam się tu z bardzo dobrym przyjęciem. Jest naprawdę bardzo miło. Ludzie doceniają to, co jako Kukiz 15 robiliśmy przez ostatnie 4 lata i rozumieją też, dlaczego poszliśmy w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Na Podkarpaciu to może wydawać się dziwne, bo akurat tam, zdaje się, PSL miał najwięcej za uszami. Jeden prominentny członek PSL-u z Podkarpacia, pan Karapyta, już w więzieniu siedzi, ogląda zakład penitencjarny od środka. Drugi, Jan Bury, zdaje się, ma kilkanaście zarzutów, a sądy go nie osądziły, no bo pan Jan Bury przez 3 kadencje był w KRS-ie, no i zna każdego sędziego w Polsce, więc każdy sędzia się wyłącza i nie chce go sądzić.
Panie redaktorze, no ja za uszami nic nie mam, więc cieszę się, że tutaj mogę być liderem listy tej w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim. Jak pan wie, Polskie Stronnictwo Ludowe ma od paru lat nowe władze, złożone z młodych ludzi na czele z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i to jest partia, która jakby dostrzega patologię we wszystkich partiach politycznych. Jako jedyna w związku z tym podpisała się pod ustawą Kukiz 15 antykorupcyjną, taką, która trwale eliminuje z życia publicznego osoby skazane za korupcję. Takie osoby nie mogłyby startować w żadnych wyborach, nie mogłyby zajmować też żadnych stanowisk publicznych do końca życia. My mieliśmy obietnicę ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Proszę sobie wyobrazić, że nawet od samego prezesa Kaczyńskiego. Niestety okazało się, że to są czcze obietnice i ustawa ugrzęzła w Sejmie, nie zostanie przyjęta w tej kadencji. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta po wyborach, jak Koalicja Polska będzie stanowiła języczek uwagi w nowym parlamencie. No ale to oczywiście zależy od obywateli, czy będą chcieli dalej wojny polsko-polskiej między PiS-em i PO, która już naprawdę jest nieznośna, czy wybiorą politykę konstruktywną, merytoryczną.
A też dopytam o ten PSL, bo tam rzeczywiście był w zasadzie układ zamknięty na Podkarpaciu. Pan przyjechał, ma tam związki rodzinne, współpracuje pan ze strukturami PSL-u i jakieś tam porządki nastały? Pan teraz jakoś porządkuje tą listę i tych polityków, których dotknął trąd korupcji, odrzuca? Czy jakby wziął pan całe te struktury z dobrem inwentarza?
Nie no, te struktury się zmieniły oczywiście w ciągu ostatnich lat. Ja mam naprawdę bardzo, bardzo fajnych ludzi na liście. Przedsiębiorców, rolników. Z tym rolnictwem się w całej Polsce bardzo, bardzo źle dzieje, ze względu na to, że partia władzy nic tutaj nie zrobiła. Mamy doświadczonych, wspaniałych samorządowców. Mam nadzieję, że uzyskamy tutaj wynik dwucyfrowy.
No to już nie męczę o ten PSL, pomęczę o samą kampanię, wydaje.
Panie redaktorze, może mi pan pomęczyć o pana Banasia na przykład, co pan na to?
Dobrze, sam pan marszałek zadał sobie pytanie, proszę odpowiedzieć, dlaczego pan uważa, że pan prezes Banaś powinien odejść? 30 sekund.
30 sekund
na odpowiedź.
Panie redaktorze, pan postawił tezę, że ja uważam, że powinien odejść. Ja uważam, że człowiek, który nie ma nic do ukrycia, wychodzi na konferencję prasową i tłumaczy wszystkie wątpliwości. Na razie pana prezesa było stać na to, żeby pójść na ustawiony wywiad w telewizji publicznej i w tym wywiadzie pomylić się przynajmniej parę razy, prawda? Tłumacząc historię tej kamienicy, mówił, że została mu przekazana w 2007 roku, okazało się z dokumentu, że w 2001 roku. Bardzo dziwnie to wygląda. Ja słyszę, że ta kamienica została wyremontowana za pieniądze z Unii Europejskiej, a później, prawda, służyła jako hotel na godziny, wynajmowany przez pana, którego ewidentnie prezes Najwyższej Izby Kontroli dobrze zna.
Potem był całkiem nieustawiony wywiad w Radio Wnet następnego poranka i tam jeszcze więcej można się dowiedzieć o tym, jakie były meandry i losy kamienicy na krakowskim Podgórzu, która należała i należy cały czas od lat przeszło 18 do obecnego prezesa NIK-u.
A dopytywał pan o te relacje z niebezpiecznym gangsterem?
To nie ja dopytywałem, Magdalena Ochoniuk i dopytywała, zapraszam nas na www.wnet.fm, także pana marszałka tam jest.
Z chęcią przesłucham, dlatego że to wygląda na naprawdę bardzo poważną sprawę. Teraz słyszę, że pan prezes złożył, chociaż miał iść na urlop, to złożył wniosek o odwołanie 3 wiceprzewodniczących Najwyższej Izby Kontroli.
3, czyli wszyscy.
Jeśli dobrze słyszę, że... Ciekawe, jak pan redaktor myśli, z czego to wynika?
To nie ja tutaj jestem od odpowiadania, jestem od zadawania pytań,
ja też,
panie
ja
marszałku,
nie do końca.
Więc...
Ja jako poseł na Sejm, jako wicemarszałek stawiam to pytanie publicznie. I chciałbym, żeby pan prezes NIK urlopowany również się do tego odniósł.
To zobaczymy, czy uda się takie pytanie zadać prezesowi Banasiowi. No to wróćmy jeszcze do naszej sceny politycznej. Propozycje PiS-u zdominowały debatę publiczną. Platforma gdzieś ze swoim pomysłem, żeby dopłacać przedsiębiorcom do pensji z budżetu państwa, znikła. Także program PSL-u się nie przebija. Dlaczego?
Pan redaktor słyszał, jaki mamy pomysł na przedsiębiorców o projekcie Kukiz15 złożonym w maju tego roku w Sejmie?
Ja słyszałem o projekcie PSL-u, żeby był dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w kłopocie.
To jest dla wszystkich przedsiębiorców, ale oczywiście ma pan rację, że chodzi o to, żeby ulżyć drobnym polskim przedsiębiorcom, którzy często nie są w stanie zarobić tych 1500 zł od 1 stycznia 2020 roku, bo taki prezent robi im Prawo i Sprawiedliwość, i żeby mogli zrobić sobie wakacje od ZUS-u. Taki system obowiązuje w Niemczech i po prostu te 900 zł, no to są składki emerytalne, rentowe, żeby mogli tego nie płacić i przeznaczyć na rozwój swoich firm. Tak, żeby drobne polskie firmy stawały się małymi firmami, średnimi, a później wielkimi. Prawo i Sprawiedliwość poszło inną drogą. Drogą olbrzymich, milionowych, setki milionów dotacji dla międzynarodowych korporacji. To wynika z odpowiedzi na moją interpelację. I no my się na to absolutnie nie zgadzamy jako Kukiz 15 i również PSL się nie zgadza i ten dobrowolny ZUS jest w naszym programie. To, co zrobiło ostatnio Prawo i Sprawiedliwość, bo oni się przestraszyli tego naszego postulatu, dlatego że rzeczywiście no, przedsiębiorcy w bardzo dużej mierze odrzucają pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowali od przychodu do 10 tysięcy złotych miesięcznie niższy ZUS, to nic absolutnie nie zmienia w sytuacji olbrzymiej większości firm. Proszę zauważyć, że pan premier Morawiecki tygodniami mówił o tym, że będzie zaproponowany mechanizm od dochodu niższego ZUS-u. I to my byśmy jeszcze zrozumieli. Natomiast w momencie, jak wprowadził kryterium przychodowe, to człowiek, który wie, jak się prowadzi działalność gospodarczą, czym się różni przychód od dochodu, wie, że to dla małych firm nic po prostu absolutnie nie zmienia. Ja się cieszę, że my mamy jednego istotnego sojusznika, pana Adama Abramowicza, byłego posła tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, który został wybrany przez partię władzy, przez PiS, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców.
I który określa tę pozycję PiS-u jako bardzo dobre, idące w dobrym kierunku. Zresztą jeszcze jako poseł pan Abramowicz przeprowadził i wymusił na rządzie wprowadzenie pierwszego wyłomu w ryczałtowym ZUS-ie, czyli małego ZUS-u dla tych najmniejszych przedsiębiorców mających przychód na poziomie 2,5-krotności średniej pensji, co pomogło kilkunastu tysiącom, czy nawet więcej przedsiębiorców wchodzić niższy ZUS.
Ja pana rzecznika Abramowicza znam od lat. On był zawsze zwolennikiem uzależnienia tego od dochodu, nie od przychodu. A po drugie, popiera pomysł PSL, Koalicji Polskiej i Kukiz 15 dobrowolnego ZUS-u na model niemiecki. Więcej powiem. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Abramowicz, zorganizował konferencję na temat modelu niemieckiego jakieś 2 miesiące temu, w której uczestniczyli też posłowie Kukiz 15. Także ja myślę, że no może ze względów jakichś tam, prawda, relacyjno-politycznych nie wszystko wypada mówić mu głośno, ale jest zwolennikiem tego projektu, który wniósł do Sejmu ruch Kukiz 15.
Albo po prostu odpowiedzialności, że nie można cofać polityki społecznej w XIX wiek przed reformy Bismarcka, czy nawet może wcześniej, bo w Wielkiej Brytanii wcześniej wprowadzono ubezpieczenia i że to jest jednak wartość, żeby każdy był ubezpieczony.
My mówimy, panie redaktorze, o tym, że człowiek pracuje jakieś 40 lat, powiedzmy, w życiu, tak? Jeżeli prowadzi małą firmę, może mieć okres trudniejszy i wtedy może sobie zrobić wakacje od ZUS-u. To jest ten model, który my proponujemy, tak? Ale z drugiej strony też powiem więcej, że już pan wyciągnął kwestię systemu emerytalnego. Dlaczego nie pozwolić ludziom wybierać, tak? Jeżeli ktoś godzi się na niższą emeryturę, a koszt dla budżetu to jest naprawdę niewielki, a jednocześnie ten ktoś, czyli przedsiębiorca, sprawia, że polska gospodarka funkcjonuje lepiej. Bo ja przypomnę, że mali i średni przedsiębiorcy to jest 70% PKB i to jest większość ludzi zatrudnionych w Polsce. To dzięki nim możliwe są te projekty, programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości, często potrzebne dla biednych ludzi, tak? Ale zaraz zabraknie pieniędzy na te wszystkie programy, dlatego że zniszczymy drobną polską przedsiębiorczość. Panie... I do tego zmierza Prawo i Sprawiedliwość, bo to nie chodzi tylko o nacisk fiskalny. To chodzi o nieustające kontrole, to chodzi o nadprodukcję prawa, bezsensowne dziesiątki regulacji, do których się muszą dostosowywać przedsiębiorcy.
No. To się akurat zmniejsza, bo pan marszałek wie najlepiej, że o ile mniej teraz jest aktów prawnych niż było jeszcze kilka lat temu, że rok 16 to było 40 tysięcy stron, a rok 18 to chyba było 20 parę. Więc to akurat...
Na każdym posiedzeniu Sejmu tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość uchwalało kolejną bzdurną regulację w stosunku do obywateli przedsiębiorców, nakładającą kolejne administracyjne obciążenia. Ja się specjalizuję w kwestii deregulacji i mówię od lat, że trzeba wprowadzić zasadę, jeżeli nie jeden za jeden, to jeden za dwa, obowiązującą w wielu cywilizowanych, najbogatszych państwach świata. Jeżeli rząd chce wprowadzić dodatkowy obowiązek, który kosztuje przedsiębiorcy 10 zł, to musi usunąć z systemu prawnego dwa obowiązki kosztujące 20 zł. Taki system funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Australii. Dlaczego my nie możemy w końcu zacząć dbać o polskich przedsiębiorców, tylko rząd cały czas pomaga tylko wielkim międzynarodowym korporacjom? Czy to ma coś wspólnego z tym, że sam pan premier wywodzi się z wielkiej korporacji finansowej?
To już jest swego rodzaju insynuacja, panie marszałku, chyba nie do końca licująca ze stanowiskiem, które pan pełni w Sejmie Rzeczypospolitej. Panie marszałku...
Ale ja mówię o faktach, panie redaktorze. Czy pan kwestionuje fakt, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dał ponad 200 milionów złotych dotacji dla wielkich międzynarodowych korporacji?
Pytanie je dały poprzednie
i jeszcze... Ja odpowiedź na moją interpelację.
I jeszcze by poprzednich jest pytanie, na ile można zachęcać wielkie korporacje do inwestowania właśnie kosztami podatków, ale to jest inna debata. Na koniec pytanie polityczne, bo...
To ja muszę podsumować to jednym zdaniem. Pomóżmy polskim przedsiębiorcom, nie międzynarodowym korporacjom. Tamty sobie poradzą.
Panie marszałku, na koniec, co będzie po wyborach, jeżeli państwo się dostaniecie do Sejmu? PSL mówi nigdy z PiS-em. Nigdy z PiS-em w żadnej koalicji, a co mówicie państwo jako tak bliski wspólnik PSL-u?
Panie redaktorze, my mówimy to jako ludzie uczciwi i wiarygodni, to samo odkąd weszliśmy do polityki 4 lata temu. Nam zależy na naszych postulatach proobywatelskich, na zmianie ustroju Polski, tak żeby skończyć tą idiotyczną, partyjną ordynacją do Sejmu. Żeby ludzie mogli odwołać swojego przedstawiciela, żeby mieli nad nim kontrolę. Tak? Musimy to zmienić, musimy urealnić instytucję referendum. Musimy wreszcie zrealizować niedotrzymaną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości, podnieść Polakom najniższą w Europie kwotę wolną od podatku, tak żeby ludzie zarabiali więcej. Projekt, który ja złożyłem w Sejmie, 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, tak jak mają posłowie i senatorowie. Dlaczego to jest nierówność?
Obawiam się, że pan marszałek nie odpowiada na moje pytanie, a zdam je
Odpowiadam bardzo szczegółowo na pana pytanie.
Właśnie, aż nie słyszę odpowiedź. O, teraz usłyszę.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwości przy Platformie Obywatelskiej, ze względu na to, kto by wygrał, będzie zależało nie tylko na stołkach w spółkach Skarbu Państwa, nad kontrolą, nad Orlenem, KGHM-em czy telewizją publiczną, ale będą chcieli reformy instytucjonalnej, ustrojowej państwa i odciążeniu Polaków pod względem fiskalnym, to wtedy będziemy rozmawiali ze wszystkimi, którzy się zgadzają z naszymi postulatami. Dlatego, że my jesteśmy po to, żeby służyć obywatelom.
I jeżeli PiS powie tak, to wtedy wasza koalicja się skończy, no bo PSL już powiedział, niezależnie od tego, co zrobi PiS, my będziemy PiS zwalczać.
Pan redaktor dobrze wie, że my mieliśmy relacje z Prawem i Sprawiedliwością. Rozmawialiśmy przez całą kadencję, na przykład o tej wspomnianej przeze mnie ustawie antykorupcyjnej, na przykład o sędziach pokoju, i Prawo i Sprawiedliwość nigdzie nie było zainteresowane wprowadzeniem naszych postulatów w życie. Jeżeli będziemy mieli taką siłę, żeby ich do tego zmusić, no to wtedy będziemy rozmawiać. Natomiast w tym momencie nie ma co mówić o żadnych koalicjach. Ja nie widzę chęci ani ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ani ze strony Platformy Obywatelskiej do naprawy państwa i do ulżenia rzeczywistemu obywatelom. Oni chcą kupować głosy po prostu. To są typowa gra wyborcza. W związku z tym, no może powstanie wielka koalicja PiS-PO.
Powiedział Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, lider listy Koalicji Polskiej na Podkarpaciu w okręgu rzeszowskim. Dziękuję bardzo za...
I Tarnobrzeskim.
Dziękuję bardzo, panie marszałku, za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i wszystkiego dobrego.
Wyjdźmy z tego wiru kampanii wyborczej, bo gdzieś na świecie dzieją się rzeczy ponadczasowe. Przy telefonie dr Ewa Czaczkowska, historyk, dziennikarz, także biografistka, między innymi autorka biografii prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry. Trochę słabo słyszę, przyznaję. Mam nadzieję, że mnie słychać lepiej.
Panią doktor słychać doskonale, a być może i mnie teraz słychać ciut lepiej. Dzwonimy do pani doktor, ponieważ pojawiła się informacja w Tygodniku Powszechnym, że w czerwcu w roku przyszłym odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i jest potem rzecznik archidiecezji warszawskiej tą informację zdementował. Wiemy, że proces beatyfikacyjny się toczy.
Tak, proces beatyfikacyjny się toczy. Co więcej, wiemy też, że 2 października odbędzie się posiedzenie biskupów i kardynałów, członków kongregacji do spraw kanonizacyjnych. I to wtedy pewnie, myślimy, zapadnie decyzja kongregacji. Decyzja to jeszcze nie znaczy, że to jest pewne, że będzie beatyfikacja, dlatego że potem przewodniczący kongregacji udaje się do papieża i to papież ostatecznie jakby podejmuje decyzję, to znaczy jest decyzja kongregacji, ale on jakby ją zatwierdza i potwierdza. Więc póki nie nastąpi to zatwierdzenie przez papieża, to naprawdę nie wiemy, czy będzie beatyfikacja, ale oczywiście wszyscy się tego spodziewają i ja mogę tutaj odesłać do wywiadu, jakiego bodajże 2 miesiące temu udzielił kardynał Kazimierz Nyczar, prowadzi tę beatyfikację, to znaczy prowadzi archidiecezja warszawska i właśnie w tym wywiadzie powiedział, że byłby szczęśliwy, gdyby beatyfikacja kardynała prymasa Wyszyńskiego mogła się odbyć w rocznicę 10. beatyfikacji księdza Jerzego Popiełusza. Wiesz, ta beatyfikacja odbyła się 6 czerwca 2010 roku. No więc tutaj tylko możemy się powoływać na to, co powiedział kardynał Nyczar w wywiadzie. Więc żadnych oczywiście jeszcze pewności nie ma, no bo nie ma ostatecznej decyzji, tak? Spodziewamy się tego, ale nie wiadomo, czy to na pewno nastąpi, bo wiemy, że ten proces no, toczy się długo i z różnymi tam zawirowaniami.
O jakich zawirowaniach pani doktor myśli? Czy już...
To znaczy, nie ma, przepraszam, że mówię o zawirowaniach, ale już nie raz ogłaszano w prasie, prawda? Ja sam mam przez lata, będąc dziennikarką, wiem jak to było, że już teraz bliżej beatyfikacji, prawda? Przecież kilka lat temu było ogłoszone uznanie heroiczności cnót, więc się spodziewaliśmy, że szybciej będzie uznanie cudu za sprawą prymasa Wyszyńskiego. No i to się odkładało, prawda, w czasie, więc to trudno mówić, że na pewno coś się stanie. Oczywiście ja też mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku, w czerwcu przyszłego roku będzie beatyfikacja. Ale czy będzie na pewno? Póki nie będzie podpisu papieża pod decyzją kongregacji, to naprawdę wszystko się jeszcze może zdarzyć.
Heroiczność cnót została potwierdzona, ale czy cud za wstawiennictwem także jest udokumentowany?
Tak. No właśnie, 2 października odbędzie się posiedzenie biskupów, kardynałów, członków kongregacji kanonizacyjnych i ta decyzja, czy właśnie będzie uznany cud sprawą wstawiennictwa prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo po uznaniu heroiczności cnót toczył się proces o uznanie cudu za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego. Ten cud był uznany na poziomie diecezji, no i później się toczył właśnie, i się toczy jeszcze, bo nie jest proces zamknięty, toczy się jeszcze właśnie w Watykanie, na poziomie Watykanu.
Pani zdaniem, jako biografistki księdza prymasa, kardynał Wyszyński na to, żeby być wyniesionym na ołtarze, zasługuje?
No oczywiście, że zasługuje, jestem o tym przekonana, no ale to moje przekonanie to też nie jest tutaj decydujące czy wiążące, bo tutaj rzeczywiście był proces prowadzony przez lata i została wykazana w tym długim procesie heroiczność cnót prymasa Wyszyńskiego. No i uznany został przynajmniej na pierwszym etapie cud za jego wstawiennictwem. No czyli te dwa warunki jak zostały spełnione. Rzeczywiście, ja przepraszam, że tak troszeczkę może mówię chaotycznie, ale ja po prostu, jak pan wie i państwo może to powiem, stoję na ulicy i troszeczkę mi trudno mówić. Oczywiście, trudno jest mówić też o prymasie w kontekście beatyfikacji z jakiego powodu. Dlatego, że najczęściej mówi się o prymasie w kontekście tego przywództwa, prawda,
kościoła w kontekście czysto komunizmu. Politycznym niekiedy.
Tak, często politycznym właśnie, tego przywództwa, tego, że był liderem Kościoła w tak trudnych czasach i rzeczywiście przeprowadził Kościół, ale i naród przez ten niezwykle trudny czas dla Polski, nie tylko dla Kościoła, dla Polski. Ale w tym właśnie, jakim on był liderem Kościoła, jakim był interreksem w tym czasie, też się przejawiały jego wszystkie cnoty chrześcijańskie, które są brane w procesie beatyfikacyjnym, bo on nie jest beatyfikowany za to, że właśnie był tym przywódcą, nawet politycznym, nazwijmy, ale był rzeczywiście chrześcijaninem, który w sposób heroiczny wszystkie cnoty chrześcijańskie realizował właśnie w codziennym, niezwykle trudnym życiu. Bo to było niezwykle trudne życie, podejmowanie niezwykle trudnych decyzji i życie właśnie z tymi cnotami chrześcijańskimi, miłości, wiary, nadziei, roztropności, odwagi i tak dalej. W tym czasie było niezwykle trudne. To było wiele konfliktów na różnych poziomach, niezwykle trudnych decyzji. I on naprawdę musiał być niezwykle i rozważny, i odważny w tych swoich decyzjach, a jednocześnie kierować się miłością, miłosierdziem i tak dalej. I trzeba było przede wszystkim wykazać te jego cechy, w tym ponad 30-letnim prymasostwie, ale oczywiście w znacznie dłuższym, bo w całym 80-letnim życiu. Więc rzeczywiście kongregacja, jak rozumiem, podejmując decyzję i uznając heroiczność cud prymasa Wyszyńskiego, patrzyła właśnie na jego przede wszystkim cnoty. Ja mogę powiedzieć, że pomagałam w tym procesie w ostatnim końcowej części pracy nad biografią prymasa Wyszyńskiego, bo to jest pozycja się składa w części historycznej, części teologicznej. I w tej części historycznej życiorysu też trzeba było oczywiście zwracać uwagę na te właśnie, nie tylko na fakty, prawda, i życie samo, ale również i na pewne właśnie cnoty, ale oczywiście to była rola teologów, wykazanie, że właśnie w całym swoim życiu kierował się właśnie tymi cnotami.
Gdzieś...
No a cud, to wiemy, że już kilka, tak?
To proszę dokończyć. A cud?
A cud, jak wiemy, był uznany już kilka lat temu na poziomie diecezji szczecińskiej. Tu chodziło o uzdrowienie z nowotworu wówczas 19-letniej, a dzisiaj pewnie blisko 60-letniej zakonnicy, wówczas nowicjuszki, która zachorowała na nowotwór i nowotwór tarczycy, który zagrażał jej życiu. Lekarze odmówili przeprowadzenia operacji zbyt skomplikowanej, zagrażającej właśnie również grożącej jej życiu. Do tego doszły kolejne komplikacje. Kobieta się dusiła i właśnie wtedy zaczęły się modlić za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, siostry zakonne z jej zgromadzenia właśnie o uzdrowienie. I rzeczywiście ten cud uzdrowienia nastąpił w sposób nagły, niespodziewany. Pani zakonnica żyje do dzisiaj i oczywiście nie było żadnego nawrotu choroby. Także ten cud został uznany, oczywiście uznanie uzdrowienia w dzisiejszych czasach, kiedy medycyna jest tak rozwinięta, jest niezwykle trudne wykazanie, że to było nie tylko ingerencja medyczna, ale ingerencja właśnie związana z, nadprzyrodzona, po prostu ingerencja nadprzyrodzona, też trudno dzisiaj wykazać, szczególnie gdy chorób nowotworowych, ale tutaj zostało zastosowane i teraz już jak powiedziałam 2 października ostatecznie kongregacja zatwierdziła, to wszystko wskazuje.
Kilka minut temu w jakimś włoskim miasteczku przy którejś ulicy zabił dzwon kościelny i on wyznaczył kres naszej rozmowy. Doktor Ewa Czaczkowska, historyk, dziennikarka, biografistka, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
No, do widzenia pani doktor. Do zobaczenia w Polsce i bezpiecznego powrotu do ojczyzny życzymy.